Cześć, mówi Karol Grzecki, zawodnik reprezentacji Polski. Słuchajcie między rondem o falu.
Hello! Dzień dobry! Trzy bobry. Czy możesz powtórzyć, co powiedziałem? Bo coś tutaj nacisnąłem.
Nie, powiedziałem, że się kłaniam.
Kłaniasz się. To dobrze. No fantastycznie. Opowiedz mi coś ciekawego we wtorek samego rana. Lub nie samego rana.
Wtorek, piękny korek.
Okej. Mieliśmy naszą kolejnością było teraz, ja nawet myślałem wczoraj o tym.
Tak.
Przed snem. Naszą kolejnością było to, żeby zająć się klubami na New. Tymczasem Adrian Wojnarowski donosi, że Lakers całkiem poważnie rozważają podpisanie kontraktu z Meta World Peace'em. I to nie jest prima aprilisowy żart. To jest fakt.
Okej.
Okay. Tak jest.
Kiedy ostatnio Meta World Peace grał koszykówkę? Przypomnij mi.
To jest zasadnicze pytanie. Właściwe pytanie.
To chyba było w Nowym Jorku jeszcze.
On grał...
Potem już były te wygłupy z tymi butami, Chinami.
Tak. On grał w zeszłym sezonie w Chinach. Grał w Chinach, nie? I biegał. Grał chyba też we Włoszech?
We Włoszech?
Tak, grał we Włoszech. We Włoszech. Grał. No. I Lakers zamierzają podpisać kontrakt. Znaczy rozważają. Ponoć bardzo serio. I udajemy, że nas to interesuje chyba, nie? Czy nie?
Udajemy,
że nas to interesuje. Ale Lakers mają najgorzej obsadzoną pozycję numer 3 w historii współczesnej cywilizacji. Zamorskiej, tak myślę. Od czasu, kiedy wszyscy się przenieśli do Ameryki Północnej, to najgorzej obsadzona pozycja numer 3. Tam nikt nie gra na pozycji numer 3, nie ma nikogo.
Nie potrafię dopasować kogokolwiek. Kto tam jest?
No i to jest właśnie, widzisz, mógłbym się zostawić z tym quizem. To tam jest tylko Anthony Brown, który jest debiutantem wybranym w drugiej rundzie draftu. Naprawdę, to jest ich jedyna naturalna trójka. Poza tym nie ma nikogo. Oczywiście można się zacząć tutaj przekonywać, że Kobe Bryant jest trójką.
A, bo to stąd była ta narracja, nie potrzebujemy trójki, bo trójką jest Kobe Bryant.
Tak, to jest ta słynna narracja też typu nie potrzebujemy czwórki, bo czwórką jest Kobe Bryant. No. Nie potrzebujemy centra, ponieważ Kobe Bryant jest...
Nikogo nie potrzebujemy, bo jest Kobe Bryant.
To jest pierwsza informacja. Druga informacja, bo jest wysyp informacji, wyobraź sobie. Naprawdę, to jest nietypowy dzień. Nie było ciebie 2 tygodnie. No to wiem, że śledziłeś, co się działo, ale śledziłeś nic, tak. Bo nic się nie działo. I to jest nietypowy dzień, bo mam naprawdę jest wysyp newsów. Jeszcze wczoraj przed... Dobrze, od najważniejszego. Michael Kidd-Gilchrist podpisze nowy kontrakt z Charlotte Hornets. Przedłużenie umowy. Bo przedłużenie umowy ostatnio podpisał też Jonas Valanciunas, o czym nie rozmawialiśmy wczoraj jeszcze. Michael Kidd-Gilchrist podpisze kontrakt z Charlotte za $52 miliony. Jest ten kontrakt finalizowany.
Za 4 lata?
Tak, 4-letni, 52-milionowy kontrakt dla MKG. Od Michaela Jordana. Prosto.
Czyli 13 milionów za rok.
Tak, 13 milionów dolarów rocznie.
Dużo.
No ja bym chciał 13 milionów dolarów rocznie. Więc
ja też bardzo bym chciał,
się i stwierdzę,
ale...
dużo.
Czy to nie jest dużo? Dla chłopaka, który tak powiem też oscyluje w granicach pasu. Tak, wiesz, dla takiego zwykłego zjadacza chleba, ja nie mówię dla gościa od statystyk zaawansowanych, tak?
One też wcale nie są szczęśliwe z powodu MKG. Chyba. Znaczy chyba, na pewno. Więc... No ale to też trzeba pamiętać, że jak oni podpisują te umowy, zwłaszcza z tymi młodymi graczami, którzy mają po 21 lat, tak jak przy 22 lata, to chodzi o prognozowanie ich karier, tak? Więc to jest ich, to będzie prime Michaela Kidd-Gilchrista. I pytanie, czy prime...
Czy Michael Kidd-Gilchrist nauczył się rzucać?
Tak. Tak. Poprawił rzut.
Tak. Poprawił rzut.
Poprawił rzut. Trafił z midrange dosyć sporo rzutów. Był zostawiany bez krycia. Ale poprawił. To był jeden z najbardziej imponujących postępów rzutowych, bo on zaczynał z głębokiej części
jamy.
Kim Kardashian ciała i Sereny Williams ciała głębokiej części, a znalazł się tak jak tak, Ameryka! I krzyknął Kolumbowi. No, więc wyszedł naprawdę z cienia. Z cienia i pieczary. Wyszedł. Ale i ma dodać jeszcze trójkę z rogu teraz w tym roku, ma trafiać za trzy z rogu. Faktem, że dużo ludzi go nie kryło tam, jak on oddawał te rzuty, ale coś tam drgnęło, rzeczy się zaczęły dziać, więc hej. Słyszę, niestety był kontuzjowany w listopadzie i
ale w tym debiutanckim sezonie też był przecież kontuzjowany, więc tak...
Może dlatego dostanie tylko 13 milionów dolarów za rok. Haha, taka narracja. Może dlatego dostanie tak mało, bo musimy pamiętać, że zaraz maksymalne kontrakty będą wynosić 29, 35, 35 milionów dolarów za 2 lata. Będzie max. Więc to nie jest tak dużo. To jest tak jakby tak popatrzeć, że max podniesie się do 30 milionów dolarów, a on dostanie 13 milionów dolarów za sezon, to na tych starych warunkach byłoby to, poprawnie, jakieś 8 milionów dolarów, gdyby max wynosił 20, tak? Jak max wynosił 20, to on 8, to jest jakieś 40%, tak? Więc 8 milionów dolarów dla MKG, na takich naszych...
No ale dobra, ale MKG nie jest maxowym graczem, Maciek.
Nie mówię, że on max, że zasługuje na max, tylko jeśli on będzie dostawał 13 milionów dolarów rocznie, a max będzie wynosił 30, to jest mniej więcej tak, jakby on dostawał 8 milionów dolarów rocznie przy maxie, który wynosił 20.
Aha, zrobisz taką chytrą proporcję.
Dobra proporcja. A widzisz, czy... nie wiem, ja nie jestem przekonany, ale...
Czyli za darmo.
Tak. Nie, ja nie jestem przekonany. A to jest management Charlotte, oni robią dziwne rzeczy. Gdyby nie było managementu Sacramento, to mielibyśmy management Charlotte.
No ale czy Michael Gilchrist będzie All-Starem, Maciek?
Nie umiejąc rzucać, ciężko będzie mu zostać All-Starem.
Ciężko.
No, więc to są takie historie, że ojejku, trochę za wysoko go wybraliśmy w drafcie. Może bardzo go chcieliśmy. Jeszcze nie wiadomo, do czego on się tam im dokładnie przyda, bo, no, nie wiem.
Ma 21 lat.
Ale dopiero 27 lat, tak. Za 5 lat, on będzie miał za 5 lat 26 lat. To jest niesamowite, jak sobie pomyślisz o tym. 5 lat od teraz, będzie miał to dopiero 26 lat. Jest sztawiem, tak naprawdę, MKG. Więc 13 milionów dolarów rocznie jestem w stanie przyjąć. I jestem też w stanie się to, o to pokłócić. Myślę, że przydałaby się jakaś ogromna kłótnia o kontrakt Michaela Kidd-Gilchrista. Jednej rzeczy, której nie do końca rozumiem, jest to, dlaczego Charlotte sprowadziło Nikola Batuma do tego teamu koszykówki. Mam wrażenie, że to jest granie na zawodników, no fakt, że nie mają inne umiejętności, ale zawodnicy na tej samej pozycji będą grać obok siebie, Batum i MKG. Co z drugiej strony ma to trochę sensu, Batum coś tam umie zagrać jako rozgrywający, więc...
No tak. No.
Coś powiedzmy tutaj, okej. Okay. Dobra, i są jeszcze dwie małe umowy. Pelicans finalizują jednoroczny kontrakt z Jeffem Adrianem. Czyli to z Adrianem.
Jeff Adrian.
A wczoraj Jeff Wi-Fi, bo ja już się obawiałem, że Jeff Wi-Fi, naprawdę, myślałem, jak siebie nie było, to chciałem o tym napisać nawet. Chciałem o nim post napisać, o Jeffie Wi-Fi. Jeff Wi-Fi wyląduje poza NBA, ale Utah Jazz na szczęście uzgodnili z nim warunki umowy, więc Jeff Wi-Fi zostaje w NBA.
Przepraszam, kto to jest Jeff?
No, to jest właśnie to. Ja nie będę nawet mówił, kto to jest Jeff Wi-Fi, ale...
On grał w pierwszym sezonie? Jeff Wi-Fi?
Jeff Wi-Fi. On był, ja się pisze, Witke. Po prostu Witek. Jeff Witek. Center.
Słowak, jak? To jest Słowak.
No, tak, Słowak. Z Mańsk... Nie, Mańsk? Nie. Mańska Bystrzyca to jest Słowacja? Nie. Chyba nie. Spreszowa jest. Spreszowa. I on grał w pierwszym sezonie, był zmiennikiem... Kto tam grał na centrze w Nowym Orleanie? Dwa sezony temu, przypomnij mi. A Sik jeszcze nie grał?
Chyba nie jeszcze.
Nie. No kto był? Davis? Kto tam był?
No ktoś tam był.
Ktoś tam był. Więc on za tym kimś, kto tam był, był zmiennikiem. Trochę grał, grał więcej niż w tym drugim sezonie. I grał dobrze, grał fajnie. Było okej. Okay. Wydawało się, że coś tam ruszy.
Drgnie.
I nie drgnęło, ponieważ Tomer Asik ze swoją omeriadą całą i ten. I prezydent Turcji powiedział, a gdzie podpis? I podpisu nie było i dlatego Omer Asik nie gra w kadrze. I Jeff Wi-Fi siedział na ławce. Nie było dla niego miejsca w rotacji. Nie chcieli grać z Jeffem Wi-Fi'em. I teraz pewnie trafi do Utah i tam też nie ma dla niego za bardzo miejsca w rotacji. Natomiast szykuje się fantastyczna rywalizacja pomiędzy nim a Tiborem Pleischem. Tibor Pleisch to jest zawodnik z kolei z Koszyc, mój drogi. Tylko, że Niemiec.
Koszyc-Niemiec.
Tak, Niemiec-Koszyc. Ma świetne miejsce urodzenia do gry w koszykówkę. Jakby ktoś myślał, że oni są naprawdę z Proszowa i z Koszyc, to... Jeśli już ktoś zdążył sprawdzić Wikipedię teraz, to ja to mówię, to... Naprawdę, poważnie. Naprawdę. Ale nie, jestem zupełnie nieprzygotowany na ten wysyp informacji, wiesz? Obudziłem się dopiero niedawno i tak patrzę i tak widzę i rzeczy do mnie krzyczą. Co sądzisz o przedłużeniu umowy dla Jonasa Valanciunasa? To jest 64 milionów dolarów za 4 lata.
A, musimy... To jest 16, to jest ile tak jeszcze tak...
16.
16 milionów.
Tak, i musimy, co musimy pamiętać przy tych umowach dla MKG i Valanciunasa, jak już tacy chcemy być, że czyli wart tyle pieniędzy, to one wchodzą dopiero od sezonu 2016-17.
Chyba. Ja bym chciał, żeby Valanciunas był... Moim zdaniem ma wszelkie warunki do tego, żeby być top 5 centrów tej ligi. Ale on ciągle nie może się tak do końca przebudzić. Mi się wydaje, że on ma zbyt gorącą głowę. Że on ma takie momenty takiego, gdzie jest w gazie i takie momenty takiej totalnej atrofii, kiedy tak znika. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on nie jest w stanie grać na... jakby na tym samym poziomie zaangażowania przez całe spotkanie. A do tego jest takim nerwusem. No, on potrafi dostać techniczny faul, małe rzeczy potrafią go tak zirytować, że on przestaje grać w koszykówkę. Zaczynamy się z czymś innym.
To wiek też, trochę.
Wiek? No, młody chłopak jest przecież ciągle. Mamy 23 lata, 24?
4.
No to już tak mógłby troszkę okrzepnąć, no. Mam nadzieję, że tych zawodników, którzy nie wykorzystują swojego talentu.
Ciekawe.
Znaczy on mógłby być znacznie lepszy.
Jeszcze lepszy.
Gdyby chciał, ale może nie może być lepszy. No.
Ciekawe. Oni mają postawić na niego teraz w przyszłym sezonie.
No i bardzo, bardzo dobrze. A mam przecież nie, to jest jeden z najsilniejszych zawodników w tej lidze, moim zdaniem.
No jest drwalem. On był chudziutki jeszcze 4 lata temu, a teraz się z niego zrobił taki potężny chłop.
No.
No.
Taki się zwali styk, no.
No. I on jest lepszy niż Gortat.
O, dużo lepszy. No ja bym mówił, że on technicznie jest dużo lepszy, on w ataku jest dużo lepszy. Ale nie wiem, jakim jest nim protektorem.
A jest bardzo dobrym reprotektorem, też lepszym niż Gortat, 46% i pół. myślałem, ja w ogóle myślałem o tym kontrakcie, że Toronto ma steel tutaj bardziej w tych kategoriach.
No, jest, no tak, ale to zobaczymy za dwa lata, co będzie. Czy to będzie steel, czy to będzie tak, okej.
No. Jedna rzecz dla Valanciunasa, która mu idzie, jest to, że on jest zdrowy, jak gra w NBA. On nie ma kontuzji.
To nieprawda.
Prawda, opuścił 6 meczów w karierze przez dwa ostatnie sezony. Przez dwa ostatnie sezony chyba 2 mecze opuścił, tak? Dobrze pamiętam?
A on nie miał tam z plecami jakichś problemów? Czy zdaje, że on nie jest taki właśnie super?
Może od siedzenia, od schylania się na ławkę i wstawania i schylania się na ławkę, może tego by go plecy bolały. Słuchaj, Jonas, wchodzi Lou Williams, nie grasz. On ma 23 lata. Opuścił 3 mecze przez ostatnie 2 sezony. Jonas.
A wcześniej?
Wcześniej grał...
Trudno coś powiedzieć.
Nie pamiętam wtedy, czy... Ale to chyba był już graczem wtedy, na początku. 62 mecze, nie pamiętam. Tam chyba faktycznie miał w pierwszym sezonie jakąś kontuzję. Natomiast jeśli chodzi o te plecy, to tam coś gdzieś było. Coś gdzieś było i to chyba było ostatnio nawet. Ale to u każdego coś jest. Mnie boli palec. Bo w stopie mały teraz. No. Ale ja nie gram w Toronto. Mi się wydawało, że to jest deal trochę, ale to są takie już małe pieniądze, rozbijanie tego jakieś małe kwoty. Słyszałem taki podcast, Zach Lowe robił podcast z GM-em, menedżerem, byłym menedżerem aktualnym. Totalnie mi wypadło z głowy teraz, bo słuchałem go jakiś miesiąc temu. To nie był GM San Antonio Spurs, RC Buford, ale nie jestem pewien. W każdym razie, ten GM, ta postać, ten menedżer, to był ktoś, kto pracuje teraz w NBA na wysokim stanowisku, powiedział, że z jego perspektywy irytuje go to, jak umowy, które są podpisywane na rynku, jak są oceniane przez dziennikarzy, przez blogerów, czy przez ludzi, którzy rozmawiają tak jak my teraz, tylko w innym języku pewnie, bo nas nie słuchają tam. I to było smutne, teraz możemy przypomnieć, że nas nie słucha, ale oczywiście, że nas słuchają. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają we wtorek 25 sierpnia, jest 63 dni do rozpoczęcia sezonu. I on powiedział, że umowy ocenia się tak in the vacuum, dobrze mówię?
Tak.
W sensie, my oceniamy umowy tak, że o, ile pieniędzy dla Kira Gilchrista, o, ile pieniędzy dla tego, ile pieniędzy dla Valanciunasa, 16, dla Kira Gilchrista 13, czy to za mało, czy to za dużo. I tak jest też z umowami podpisywanymi na rynku wolnych agentów. Podczas gdy jego zdaniem te rzeczy powinny się oceniać tak jakby całościowo. Typu, spojrzeć na to, na dopasowanie gracza do zespołu. I czy w tej konkretnej drużynie ten zawodnik jest wart tyle pieniędzy? To mi się podoba, to rozumiem. A druga rzecz to mówił o tym, że niektórzy gracze, którzy są na przykład w zespole, powiedzmy na jakichś debiutanckich kontraktach, ktoś jest na debiutanckim kontrakcie, tak, zarabia 4 miliony dolarów, więc mamy dzięki temu więcej pieniędzy, żeby móc kogoś na przykład przepłacić. To był chyba Stan Van Gundy, który to mówił. Tak, to był wywiad ze Stanem Van Gundy, tak. Że jeśli ktoś ma na przykład, jeśli kogoś mamy jako steal, tak, za 6 milionów dolarów, to możemy się troszeczkę tak rozhuśtać i dać komuś na przykład po prostu więcej, żeby go zgarnąć, żeby go mieć na rynku. I teza Stana Van Gundy'ego była taka, że pamiętasz, i on ma zarzut do dziś do mediów, i to jest ciekawe, ja się o tym myślałem, bo naprawdę ma zarzut, naprawdę mówił, że to jest jego zarzut, że pamiętasz, jak Rashad Lewis przechodził z Seattle do Orlando, był wtedy wolnym agentem i Rashad Lewis podpisał wówczas nieprawdopodobny kontrakt, nie przypomnę sobie, cyfry, ale to było, nie wiem, 110, tak, 105, 115 milionów dolarów.
Coś takiego.
I wszyscy byli w szoku, że Rashad Lewis tyle dostał. To był 2007 rok, jeśli dobrze pamiętam. Siódmy rok, tak? Bo od siódmego roku już zaczęli grać w Oklahomie, więc już Seattle nie było, Lewis nie grał tam. I wszyscy byli i potem Stan Van Gundy w ogóle opowiedział, że cała ta zmiana zrobiła Orlando Magic, tak naprawdę. Dodanie Rashada Lewisa, przekonanie go do tego, że nagle może być 4-4 w NBA, to było dosyć nowatorskie wtedy, że przekonanie gościa, który był All-Starem do tego, żeby grał, wiesz, na pozycji stretch 4 i on zaczął grać na tej pozycji stretch 4, nagle okazało się, że Turkoglu może być jakimś kreatorem, że Dwight się rozwija cały czas i oni mieli team. I tam zresztą mówił Zach Lowe, że jego zdaniem Orlando Magic w sezonie 2000 Orlando Magic z Vince'em Carterem, przypomnij mi, to był ten sezon 2009-2010, że Orlando Magic 2009-2010 to był najlepszy team w NBA dla Zacha Lowe, tak on powiedział. I fakt, że oni tam przegrali z Bostonem, pamiętasz, pierwsze dwa mecze w Orlando, Vince Carter rzutów wolnych nie trafił w drugim meczu. Było 0-2, potem było 0-3, potem wygrali dwa mecze i tam się zrobiło tak gorąco już w Bostonie, ale Boston dowiózł to do końca. I powiedział, że zarzut miał taki do mediów, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, że nikt tak w big picture nie umiał spojrzeć na to, że to tak naprawdę przepłacenie Rasharda Lewisa zrobiło ten team. Że dzięki temu, że dodali Rasharda Lewisa, który wówczas był All-Starem w Orlando, który wówczas miał taki, on miał taki mecz w finałach z Lakers, 25 punktów, 14 zbiórek, 7 asyst, coś takiego, taki wielki mecz, numer 3 czy 4. Że przepłacenie tego Rashada Lewisa, przepłacenie i dodanie go do składu tak naprawdę zrobiło ten team. I gdyby oni go wtedy nie przepłacili, gdyby za to zostali zjechani ostro, oni by nigdy nie byli w takiej sytuacji. Więc oni musieli się wychylić, bo mogli to zrobić, tak? W sensie mogli zapłacić więcej za gracza, żeby go mieć tylko. Ja zrobiłem rok temu podobną rzecz w Fantazy, płacąc maksymalny kontrakt Giannisowi Antetokounmpo. Największe pieniądze. On ma chyba największy kontrakt w naszej lidze Fantazy. Nie zrobiłem tego dlatego, że moim zdaniem Giannis Antetokounmpo był wart tyle pieniędzy, bo to był tylko 3-letni kontrakt. Myślałem, że może w trzecim roku będzie wart tyle pieniędzy, teraz będzie drugi rok, już go nie mam, ale zrobiłem to po to, żeby mieć tak wysoki kontrakt i zawodnika z upside'em, którego mógłbym potem wymienić. I wymieniłem go w trakcie sezonu za Johna Walla. Więc to było to. Ale też przepłaciłem, bo mogłem to zrobić. W każdym razie pierwsza teza Stana Van Gundy'ego jest taka, że czasem jeśli kogoś bardzo chcesz, to musisz go po prostu wziąć i przepłacić, a inni będą to oceniać tak, jak będą oceniać. A druga teza jest taka, że trzeba to też oceniać, te przepłacenia, czasem w kontekście tego, na jakich kontraktach grają inni gracze. W sensie jeśli masz, oczywiście powiedział Stan Van Gundy, że najlepiej pewnie z punktu widzenia nas oceniających byłoby to, gdyby wszyscy mieli takie kontrakty jak Stephen Curry. W sensie każdy byłby tak niedopłacony jak Stephen Curry, tak? I wtedy byśmy powiedzieli, to jest super team. Tego się chyba raczej nie da zrobić, chyba że jesteś San Antonio Spurs na przykład. I tu też można się trochę spierać, czy ile warci są poszczególni zawodnicy. Ile mogliby zarobić, okej, ale ile są warci. To też nie jest aż tak w przypadku Spurs moim zdaniem, że oni biorą naprawdę strasznie mniej niż są warci teraz. To tak też nie jest. To Danny Green dobrze zauważył, jak powiedział, słuchaj, ale ja chyba jestem wart 10 milionów dolarów, więc nikt mnie tam specjalnie nie dopłacił, więc to ciężko jest znaleźć taki team. San Antonio Spurs robi to świetnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Ciężko jest znaleźć taki team, że będziesz miał zawodników na poziomie naprawdę, być może nie tyle co przechwytów, ale nikogo nie musisz przepłacić, czy coś takiego. Ciężko jest to zrobić. Wiesz, o co mi chodzi, no. W sensie, ja jestem wolnym agentem, chcę jak najwięcej pieniędzy.
Rozumiem, co mówisz, tylko że to wiesz co, to jest na ogół ocena wysokości tych kontraktów następuje po pewnym czasie, tak?
Tak, i to jest kolejna rzecz, że, ale my tego nie zrobimy.
Nie, ale my możemy oceniać kontrakty, które podpisano 3 lata temu, no i oceniać się.
Nie mamy czasu. Czy my teraz oceniamy przez 3, no czy...
Nie, bo do tego się już nie wraca. No
wraca się, czasem się powie, tak? A spędzamy mnóstwo
czasu... No tak, ale głównie w kategorii, jak można było tyle dać. No.
Tak, albo jak można było dać tak mało. Pamiętasz kontrakt dla Mike'a Conley'a? To było 40 milionów dolarów za 5 lat. To było przedłużenie umowy. Chyba się nie mylę. Chyba jakoś tak tyle. To jest 8 milionów...
No tak, też się mówiło, że...
O, jak to, się mówiło! Wtedy się mówiło. Były krzyki, że Mike Conley, że to gra za 3 miliony dolarów. Jest. No i tak trochę wyglądał na początku kariery, bo się długo rozwijał. Niemniej Memphis typowało to, że z niego się zrobi gracz. I zrobił się gracz taki, że no 8 milionów dolarów to jest steal dla nich. Czy 10, czy 9. Będą musieli mu zapłacić więcej. No. Stephen Curry za 11 milionów dolarów został przekonany do tego, żeby podpisał przedłużenie w momencie, gdy był po tych kontuzjach kostek, tak? No. Więc to jest, to jest deal, tak. I on jeszcze będzie grał na tej umowie przez 2 lata. Ja nie wiem, co żona...
No, ale potem, jak przyłoży...
Co ty, odpukać?
Jak się odwinie?
Odpukać, żeby mu się nic nie stało w kostki przez 2 kolejne sezony teraz. Ojej, ojej, mam zarobić pieniądze, chyba sobie skręcę kostkę. Czekaj, Stephen Curry, to jest anty-Stephen Curry. Nie, no ale ja nie zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Stan Van Gundy. W sensie to nie tak, że ja to mówię, ja bym się miał z tym zgadzać. Nie wydaje mi się to... Znaczy, rozumiem logikę tłumaczenia, że jeśli mamy kogoś za mniejsze pieniądze, to możemy wziąć kogoś za większe pieniądze. To może ma sens z perspektywy jednego sezonu, ale jeśli mamy kogoś za małe pieniądze i mówimy o nim, że to jest ten gość, czy na przykład mamy go na debiutanckiej umowie, to prawdopodobnie kiedyś będziemy musieli mu zapłacić. Jeśli porównujemy jego kontrakt do kogoś, kto ma duże pieniądze, to jest to prawdopodobnie DeMar Carroll, za którego zdecydowaliśmy się dać na przykład 15 milionów dolarów. I za...
No tak, ale czy to znowu nie jest kazus trochę Rasharda Lewisa, to jest gracz, którego nam brakowało.
Masz rację. To jest święta racja, bo cały sezon mówiliśmy o tym. To masz rację. Ale wiesz, za 2 lata, ale to już jest inna rzecz, która się tutaj aktualnie nakłada w tym miejscu, bo taki przykład podałem. Ale za 2 lata od teraz ten DeMar Carroll będzie cały czas zarabiał tyle, ile zarabiał, ale nasz już debiutant będzie chciał większej umowy, na przykład Valanciunas, tak? On będzie zarabiał już dużo więcej. I nagle Toronto też jest w takiej sytuacji, że bardzo dużo pieniędzy płacą już w przyszłym sezonie na rynku wolnych agentów, nie będą mieli cap space'u za bardzo. Też o tym pisałem. Czy dobrze, czy źle, to można. To już jest kwestia oceny Toronto. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. Poczekaj, bo rozbił mnie mój kot tutaj. Coś chce. Druga rzecz jest taka, a propos tego, co mówił Stan Van Gundy. Miałem jeszcze jakąś myśl. Wypadło mi z głowy. Przepraszam. To już zresztą jest zbyt nudne chyba. Mówimy no,
ale o pieniądze. Stan Van Gundy nie próbował trochę wybielić tego kontraktora Rasharda Lewisa i opowiadał takie tam farmazony, trochę bajki.
Myślisz? Moim zdaniem miał rację.
To był świetny pomysł, tak wiesz, sam siebie przekonuje, że to zrobiło Orlando Magic.
Ale on powiedział, że jak oni by nie podpisali tego Rasharda Lewisa i stwierdziliby tak, nie możemy zaoferować mu tak dużych pieniędzy, bo Rashard Lewis ponoć do nich za bardzo nie chciał iść, więc oni musieli mu zapłacić więcej, żeby on chciał do nich przyjść. I Stan Van Gundy powiedział, że jak oni by nie podpisali Rasharda Lewisa wtedy, to oni by nie zrobili takich rzeczy, jakie zrobili.
No nie, no ja rozumiem, no to są takie opowieści, wiesz, no, niesprawdzalne, no.
Myślisz, że są niesprawdzalne?
No, sprawdzalne, myślisz, no, to no, jest no taka... nie da się cofnąć w czasie, nie podpisać Rasharda Lewisa i zobaczyć, co się stanie.
Aha, czyli nie mieć Rasharda Lewisa i grać cokolwiek oni grali tam, nie wiem czy...
Ale ja nie, ale Maciek, nawet mówię, no może tak, może nie, ale to już jest nie... To nie jest matematyka, tak?
Dobrze, ale...
Teraz do 2 dodam 3 i zobaczę, co będzie.
Ja się z nim zgodzę, tylko że ja jeszcze w tamtych latach byłem głupi. Ja się z nim chyba zgodzę, bo nigdy o tym nie pomyślałem. Nawet nie o tym nie pomyślałem w tych kategoriach, więc dlatego się z nim zgodzę tak wstępnie, bo nigdy nawet nie przyszło mi do głowy, że... Jak powiesz mi Rashard Lewis, ja pierwsze co myślę pieniądze. Nie myślę o tym, że kurczę, oni weszli do finału, bo myślę, że Dwight był fantastyczny. Potem myślę, że Turkoglu miał, że Lewis był trzecim graczem tego teamu, powiedzmy, tak? Nie myślę o tym, że dodanie, wiesz, elementu na boisku takiego jak Stretch 4. Oni grali Darko Milicicem na czwórce, jakiś Tony Batty grał na czwórce. I potem wstawili Rasharda Lewisa, że dodanie go zmieniło grę zupełnie dla Orlando. Co się stało? Byłem tak głupi. W sensie wtedy nie pamiętałem. Teraz już bym się ogarnął i bym pewnie to widział, że Rashard Lewis jest bardzo wartościowym graczem dla Orlando Magic. Wtedy o tym tak nie, aż tak chyba tak bardzo nie myślałem. Zarzut Stana Van Gundy'ego polega właśnie na tym, że jak się ludzie cofają do tej ery i nie tłumaczą tego, że Rashard Lewis, on stwierdził, że on takiego tekstu jeszcze nie widział, więc jest tekst do napisania, żeby się spodobał Stanu Van Gundy'emu. Jak się wraca do tej ery i się pisze o tym, o Rashardzie Lewisie, to się mówi o jego kontrakcie i jakoś nie próbuje się tego wybielić w ten sposób, tak jak Stan Van Gundy próbuje, że gdyby nie ten Rashard Lewis właśnie, gdyby nie to, że go przepłaciliśmy, to...
No nie, ale to mówię, no to tak wygląda, jakby Stan Van Gundy walczył o kanonizację.
Ale patrz, ale z jednej strony ty mówisz, że nie możemy sprawdzić, jak byłoby inaczej, ale z drugiej strony mówimy o tym, co było i się wydarzyło. I Stan Van Gundy ma zarzut, że to, co było i się wydarzyło, nie zostało słusznie
oklaskane. No ja wiem, zinterpretowane i w związku z tym trzeba napisać nową historię. No
ciekawe.
Okej.
No nic. Ale to jest rzecz, którą jestem się w stanie zgodzić. Ta druga rzecz o tym dopasowaniu tych kontraktów, to ma czasem sens na jeden sezon. Jeśli ktoś ma niższy, ktoś ma wyższy. Nie do końca. Nie czuję tego tak w taki sposób, jak on o tym powiedział, więc... Nie wiem. Jak sytuacja Charlotte wygląda z kontraktami, wygląda tak, że zaraz się pewnie będzie kończy się kontrakt Ala Jeffersona, potem będzie się chyba kończył kontrakt Kemby Walkera. Zobaczy to...
Ale powiedzmy sobie otwarcie.
Nudy. Nudy.
Bo to też jest, zresztą wystarczające jest wrażenie, Batuma. Że jak zespół zdobywa mistrzostwo, to że będzie jakaś...
Wchodzi kontrakt Kemby Walkera, przepraszam. Pomyliłem się zupełnie. No.
Że się wydaje, że powstanie jakaś era, jakaś dynastia, jakieś te zespoły z definicji, to jest może całe piękno tej gry. Te dynastie trwają maksymalnie 2-3 sezony. Te zespoły tyle się są w stanie utrzymać razem w pewnym składzie osobowym.
Tak.
Tak, co do zasady się rozpadają potem. No jest, można mówię, chwycić grupę ludzi, ale potem właśnie te uwarunkowania finansowe, ktoś się świetnie rozwinął, ma małe pieniądze, zespół macierzysty nie bardzo chce mu dać większych pieniędzy, ktoś przepłaca, no i się wszystko, wiesz, rozsypuje się. To nie jest tak, że się ten zespół... Ile tytułów zdobędzie jeszcze Golden State? Znaczy Golden State zdobędzie następne 5 tytułów?
To jest właśnie coś, o czym teraz pomyślałem, gdy powiedziałeś, że... Ja wiem, że były takie momenty, ale były też momenty nie takie. To jest taki moment, trochę się zrobił, to też tak, można by tak odejść na chwilę od ligi i tak pomyśleć, że liga w tym sezonie, w zeszłym sezonie już była, że liga jest piekielnie wyrównana na szczycie. I teraz pomyślałem się, że strasznie to jest super. I domyślam się, że znaczy super. No fakt, że może być 5 super teamów, dla mnie jest super. Ale jak powiedziałeś, ile tytułów z rzędu da się teraz zdobyć, tak?
Dobra, no jest jedno pytanie takie, czy Michael zdobyłby 8 tytułów z rzędu?
No znasz moją teorię, że nie, że Houston by dojechało Michaela w 9-4 albo w 9-5.
No dobrze.
W finałach,
Natomiast więcej niż ja nie wierzę, że dożyjemy czasu, ty i ja, czy jakikolwiek zespół zdobędzie więcej niż 3 tytuły z rzędu.
Ciekawe. Ciekawe, ja jeszcze nie potrafię tego przełożyć do końca na te wielkie pieniądze, jakie będą w lidze. Jak to wtedy wpłynie na to. W sensie jest to dla mnie jakaś taka futurystyka. Cały czas. A może nie zmieni się wcale aż tak dużo, tylko po prostu w górę to wszystko pójdzie nagle.
Mnie się wydaje, że to się nie zmieni, tylko że po prostu pójdzie dokładnie o tę część, o jaką jest większych salarii cap, o tyle będą wyższe pensje i nic więcej.
No tak trochę wygląda. Chociaż ciekawe, czy Valanciunas, właśnie ta umowa Valanciunasa, te 64 miliony dolarów za 4 lata, w aktualnych warunkach, w tych warunkach tegorocznych, poprzednich, to mógłbym dyskutować o tym, że to może jest za dużo faktycznie dla niego, ale jak mam sobie pomyśleć o tych nowych warunkach, to myślę sobie, że to jest trochę styl dla Toronto. Chociaż ja nie wiadomo, jak on się rozwinie, może...
Nie wiadomo, dajesz pieniądze i może być za chwilę, że jesteś do przodu, a może być tak, że jesteś do tyłu.
Też ja typuję, że on będzie wart tych pieniędzy spokojnie na tym kolejnym rynku za rok, za dwa. Dobrze.
Oby.
Dobrze. Byliśmy już na chwilę i obiecaliśmy, że zrobimy dzisiaj. Byliśmy już na chwilę w Nowym Orleanie. Przy okazji Jeffa Wifi.
i Asika.
To jest dobre. Tak, być w Orleanie przy okazji Jeffa Wi-Fi. Tam jest jedna sytuacja w Nowym Orleanie, jeśli mogę zacząć, bo to jest pierwszy gracz, jakiego mam w składzie Nowego Orleanu od góry. Nie,
tak.
Nie tylko Tristan Thompson jest zastrzeżonym wolnym agentem cały czas, także Norris Cole. Mistrz Norris Cole. Ale to jest identyczna sytuacja jak w przypadku Tristana Thompsona. I popraw mnie, nie, to jest ten sam agent. Ten sam agent, to jest Rich Paul. Jest też agentem Norrisa Cole'a. Więc on ma dwie identyczne sytuacje. I tam nie było za dużo doniesień. Oprócz tego, że Nowy Orlean chce go zostawić w składzie. I Nowy Orlean ma też taki, powiedzmy, problem tutaj, bo gdyby oni nie mieli Norrisa Cole'a, to technicznie nie mają backupów, a ich pierwszym rozgrywającym jest Drew Holiday, który zwykle nie grał przez dwa ostatnie sezony. I ewentualnie tam Tyreek Evans, bla, tak? Ale jest identyczna sytuacja, Norris Cole ma 3 miliony dolarów.
Ale nie, ale wiesz, od kiedy masz jeszcze Erika Gordona, no tak już nie dramatyzuj. No.
Jeśli mam oprócz Norrisa Cole'a tylko jednego rozgrywającego, który gra...
taki człowiek, no.
Dobrze, ale to jest Eric Gordon. Hej.
No, to są pieniądze przez wyrzucone płoto, hej.
Swoją drogą. Znaczy ta sytuacja oczywiście nie jest tak dramatyczna, bo tak jak Tristan Thompson, tak i Norris Cole, jeśli chce zagrać w NBA w przyszłym sezonie, to musi zagrać w Nowym Orleanie. To raczej oni mogą tak zrobić, że mogą go po prostu przydybać i powiedzieć, nie wymienimy cię nigdzie, nie będzie sign and trade'u, więc po prostu bierzesz to qualifying offer i grasz. I mamy cię rok za 3 miliony. I to chyba Nowy Orlean próbuje zrobić nagle. Mimo tego, że Cole grał dla nich dobrze od czasu, gdy trafił. I skład nowego Orleanu jest dosyć taki wychudzony. Teraz dodali Jeffa Adriana, ale jeszcze przed chwilą mieli tylko 12 graczy na gwarantowanych kontraktach na przyszły sezon.
Przypomnij.
13 licząc. Nie było tak źle. 13 licząc z Norrisem Cole'em, tak? Więc skład nowego Orleanu wygląda tak, że od góry jest Norris Cole, jest Drew Holiday, jest Eric, to jest praktycznie ten sam skład jak w zeszłym sezonie. Po kolei Norris Cole, Drew Holiday, Eric Gordon, Tyreek Evans jest niejaki...
No wiesz co, jakby wszyscy byli zdrowi, to jest jeden z najsilniejszych backcourtów tej ligi.
Ale Eric Gordon już nie będzie tym, kim był wcześniej. Tyreek Evans jest...
No ale Maciek, no ja mówię, wszyscy są zdrowi, no ja nie mówię, że tam są... Nie masz takiego wrażenia, że to jest mocny?
Ja mam bardziej takie wrażenie, że to już było i minęło. W sensie Eric Gordon i Drew Holiday. Że ta kontuzja, że te kłopoty Drew Holiday'a z kością piszczelową, gdzieś tam jakieś nerwy, coś, że to jest jakaś ciężka sprawa, która ona się tak powtarza. To już trwa 3 lata. On ponoć w Filadelfii już był taki. Pamiętasz, oni chcieli pieniądze. Chyba dostali nawet jakieś tam pieniądze od Filadelfii za to, że tam się zataili, czegoś tam im nie pokazali. Bla, bla, bla. Była taka historia. Gdy był ten deal. Nie wiem, jak mi ciężko pomyślisz, ale coś w tym jest, że byłby silny skład, gdyby na przykład miałby to być Eric Gordon niekontuzjowany, Drew Holiday niekontuzjowany. Te dwie rzeczy nawet. I na to Tyreek Evans gdzieś tam, powiedzmy, z łapki, jako syknął.
Też niekontuzjowany. No dobrze, no to mamy takich poziom rekonwalescentów, inwalidów, gości, którzy przez kontuzję trochę ich talent i umiejętności przygasły. No, mają chłopcy coś do udowodnienia.
No i jest Quincy Pondexter, dalej. Jest Alonzo G., jest Ryan Anderson, jest Dante Cunningham, Luke Babbitt, Kendrick Perkins, Anthony Davis, Alexis Ajinsa i Omer Asik. Skład jest totalnie identyczny. No, Perkins doszedł, tak? Kto odszedł? Kogo?
Oni nie mieli nikogo w drafcie, prawda?
Tak, oni mieli w drafcie wybór... przed draftem Los Angeles Clippers nie mieli nikogo w drafcie, w sensie nie mieli żadnego wyboru w drafcie. I pamiętasz naszego gracza z Clippers, Brandon Dawson. To był wybór Nowego Orleanu, kupiony przez Clippers w drugiej rundzie. Coś im tam zapłacili. Chyba, nie pamiętam, 1,5 miliona dolarów za to, żeby pozyskać ten wybór. i nie mieli nikogo w drafcie. No to jest ta sytuacja, że oni te piki poddawali w ostatnich latach. I będą cały czas oddawać chyba, czy nie. W przyszłym sezonie chyba już będzie ich pik, tak? Bo teraz oddawali pik do Houston. I Houston wybierało z numerem 16, tak? To był ten pik? Nie pamiętam już dobrze. Ale to był chyba pik z numerem Ashikiem. Dobrze, może coś tutaj już pokrzaczyłem. W każdym razie nie mieli pików już od kilku draftów. I teraz mają nowego coacha Alvina Gentry'ego. Będą 12 razy w National TV. Anthony Davis będzie jednym z faworytów na pewno do nagrody MVP w przyszłym sezonie. Anthony Davis powinien...
Ale jak ten zespół będzie grał, Maciek? Jak będą grali na poziomie 41-41, to nie.
To też jest słuszne.
To nie będzie MVP.
Ale może być najlepszym graczem NBA. Tak na przykład za Klo uważa, że on może być najlepszym graczem NBA.
To jest możliwe.
Mi się osobiście wydaje, że Anthony Davis będzie najlepszym graczem NBA za dwa sezony od teraz, a w przyszłym sezonie będzie jakiś drugi czy trzeci. Ale co wiem, może to już będzie ten sezon, gdzie on będzie najlepszym graczem NBA. Anthony Davis, ciekawe. Jeszcze i tak, jak nawet zostanie najlepszym graczem NBA, to pomyślę, że on ma jeszcze upside, że może być jeszcze lepszy, więc to też jest dobre. I teraz jest pytanie, co Alvin Gentry z tym teamem zrobi. Oni mają grać przede wszystkim szybciej, to już wszyscy mówią o tym, każdy z nich mówi, że będziemy grać szybciej, będziemy się więcej dzielić piłką, mamy grać inaczej. Monty Williams uprawiał trochę takiego kosza z lat 90. w Nowym Orleanie, choć nie było wcale aż tak źle.
To jest taka kariera trenerska, która się nie udała.
Mhm. Ale to wcale tak nie było tak źle z Montym Williamsem. Ale są przeróżne opinie na ten temat. Na pewno było rzeczą rozczarowującą to, że ten team nie miał obrony w top 10.
Mają ten niego Davisa.
Tak, nawet Ashika tutaj.
I Ashika.
I pół sezonu.
Ale czy Ashik trochę nie zgasł?
Tak, Ashik zgasł. Ashik przeciwko starterom w NBA nie gra tak dobrze, jak grał przeciwko rezerwowym w NBA. To jest jakaś taka historia. Zdecydowanie lepiej wypadał, jak w Chicago grał z ławki przeciwko rezerwowym, niż tu, jak gra przeciwko starterom całe mecze.
No i potem w Houston też wyglądał lepiej, grając przeciwko rezerwowym.
No ten pierwszy sezon grał przeciwko starterom i grał dużo. Grał bardzo dużo minut wtedy, Omer Ashik. I tylko biegał, stawiał zasłony i nie łapał piłek. I zbierał piłki. I potem była ta cała sytuacja z Dwightem. Ja mam takie wątpliwości, czy Nowy Orlean faktycznie zrobi leap jakiś do góry. Tutaj. Tak szczerze mówiąc. Tak a propos tego, co ty mówisz, że ciężko będzie Antoniemu Davisowi zostać MVP, jeśli będzie grał w teamie na 41-5 zwycięstw. W sensie skąd, gdzie to, co tu musiałoby się wydarzyć w Nowym Orleanie?
Musiałby kręcić jakieś straszne numery, ale to mało jest. Znaczy, za nim musi być jeszcze jakiś wynik, no.
Mhm.
Czy Anthony Davis będzie rzucał za 3?
Tak, ma rzucać za 3, z rogów. Póki co. Ale pewnie nie tylko z rogu, będzie też z góry rzucał. W jakichś akcjach pick and pop.
Przypominasz tę akcję z zeszłego sezonu, kiedy wygrał mecz rzutem za 3 punkty.
I to była jedyna jego trójka w sezonie, która zrobiła playoffy Nowemu Orleanowi, jak się okazało. To był naprawdę, to był the shot sezonu regularnego, luźno. No nie wiem. Powiem ci, że tak jak w zeszłym sezonie mówiłem ci, że no to fakt, że to był team Montego Williamsa, ale tak patrząc, ja nie mogłem zrozumieć Nowego Orleanu przez cały sezon. Próbowałem oglądać ich takimi seriami, 3-4 mecze z rzędu i tak. Miałem kilka takich serii w sezonie regularnym. Oprócz tego jakieś pojedyncze mecze. To bardzo mi się ten team podobał w playoffach. Nawet przegrali 0-4. Ale oni mi się bardzo podobali w tych playoffach z Golden State. Te mecze były zacięte i to nam coś było widać.
Coś drgnęło,
nam było widać, że coś jest. I Eric Gordon na przykład, co już było widać nawet w tym sezonie wcześniejszym, z Erika Gordona zrobił się kozacki spodab shooter. W sensie wali truje. Walił te truje w tej serii z Nowym Orleanem. Miał chyba po tych pierwszych trzech meczach miał chyba 13 trójek czy 14 trójek. Więc tam też jest wartość jakaś w Eriku Gordonie teraz. Jeszcze. Nie wiem, gdzie tutaj jest lip. Ten lip jest tylko związany z Anthonym Davisem. I to, że Anthony Davis podpisał z nimi to przedłużenie kontraktu, to chociaż to są ogromne pieniądze, Ale tak pomyślałem sobie, że to mimo wszystko naprawdę dobrze, że Anthony Davis się zgodził na to wszystko od razu, tak 1 lipca, ciach od razu, wielka umowa.
Pierwszy kontrakt.
Że to dobrze. A chciał tych pieniędzy, zasługuje na nie i nikt problemu nie ma tutaj z tym, że będzie tyle
zarabiał. Nie, wiesz, dobrze, że nie będzie żadnej dramy, tak, związanej.
Dla Nowego Orleanu. Pytanie jest, co dalej? Moje pytanie do Nowego Orleanu jest jedno i to samo. W momencie, w którym oni zaczęli dealować tymi pikami w drafcie. Jak oni sobie znajdą drugiego gracza obok Anthony'ego Davisa? Nie ukrywajmy, musi być druga gwiazda, jeśli Anthony Davis ma grać o mistrzostwo w kolejnych sezonach. Więc tu muszą zostać dokonane jakieś wymiany, tak? Coś muszą dealować. Więc tu muszą być jakieś strząsy.
No tak, ale
coś
tym,
musi
co mają, nie wyciągną gwiazdy żadnej.
Mm-hmm.
No chyba, że ktoś będzie chciał, Kevin Durant będzie chciał grać z Anthony Davisem.
Tak, to jest właśnie to, że ktoś będzie chciał grać z Anthony Davisem, czy ktoś będzie chciał grać u Alvina Gentry'ego, bo usłyszał dobre rzeczy, że to miły gość, że ten sezon nowemu Orleanowi wyjdzie fajnie. Jest też ten minus, że Nowy Orlean to jest przede wszystkim miasto futbolowe cały czas. Koszykówka jest tak na zapleczu. Nawet na tych meczach w playoffach były puste trybuny, jak grali z Golden State. Gdzieś tam były wolne miejsca i dosyć sporo ich było. Więc to może nie być atrakcyjne. Z trzeciej strony dużo zawodników NBA jest z południa. I ktoś może zapragnie grać w Nowym Orleanie, żeby mieć bliżej do domu, do Mississippi, do Atlanty, jakkolwiek, do Georgii czy coś takiego. A to wszystko już jest taka o...
Nie, to są takie wyrzenie opowieści. Spusy.
Tak, takie opowieści dziwnej treści. Więc ja się spodziewam, że Nowy Orlean zrobi leap defensywny, że będą lepsi w obronie. Muszą być. Też jeszcze Alvin Gentry mówi, że z tego co mówi Alvin Gentry nie wynika, że Anthony Davis będzie grał na centrze w tym sezonie, że to nadal będzie duet Ashika-Jeansa. Z drugiej strony jest też taka ogólna teoria, że jeśli Alvin Gentry chce grać szybko, jeśli chce grać koronkowo, mają grać bardziej koronkowo, to ciężko będzie trzymać na parkiecie Ashika.
Ashik w takiej szybkiej koszykówce to z całym szacunkiem, ale jest do wytransferowania, znaczy on nie będzie grał szybkiej koszykówki.
Tak, bo pierwsze zagrożenia, chcemy grać szybką koszykówkę, pierwsze zagrożenia a propos Omer Ashika jest taka, dobra, jeśli chcemy sobie podawać piłkę, to czy Omer ją złapie na przykład? Czy możemy robić ball movement mając gościa, który nie wiadomo, czy złapie piłkę? To jest ten...
No tak, ale z Ashinką jest pewny problem. Ashinka jest wielkim chłopem, ale czy on potrafi tak szybko się przemieszczać po parkiecie?
Ja lubię Ashinkę. Nie zdziwię się, jeśli on zostanie starterem w tym sezonie, w Nowym Orleanie. Jeśli Ashik dozna na przykład jakiejś kontuzji, Ashinka wejdzie do piątki, potem Ashik już nie wróci do piątki. Nie dziwię się. Może to jest fajny tandem. To jest rzecz, której nie sprawdziłem. Jak Nowy Orlean wyglądał na parkiecie, gdy Davis grał z Ashincą. W sensie razem. Tak jak Ashinsa, taka swego rodzaju wymienność pozycji mogłaby być między nimi. I Davis mógłby trochę przycentrzyć w obronie, czasem Ashinsa mógłby przycentrzyć w obronie. Nie byłoby takiego układu, że Ashik, ty jesteś centrem, bo ty nic innego nie umiesz zrobić, więc ty będziesz centrem, a ja będę grał wokół ciebie jako Anthony Davis. Żeby też Anthony Davis miał więcej miejsca pod koszem, bo jak jest Ashik na boisku, to Davis musi się zawsze przedzierać przez dwóch ludzi.
To może są jakieś asety, w sensie oddać Ashika, oddać kogoś z tych rozgrywających. Każdego właśnie. Wybierzcie kogokolwiek.
Mm-hmm.
W sensie z trójki Holiday, Evans i czy Gordon.
Mm-hmm.
No i tylko czy to ma jakąś wartość dzisiaj tak naprawdę? No bo są tacy gracze.
Oni mają też taką sytuację, a propos, wiesz, w jaki sposób tu coś do Nowego Orleanu dodać, że oni za rok od teraz, jak te salary cap pójdzie w górę, będzie na poziomie 89 milionów dolarów, 40, 61, oni będą mieli miejsce na jakieś 26, 27 milionów dolarów. Więc jeśli ktoś będzie chciał grać z Anthony Davisem, gdzieś tutaj, to jest pytanie, czy być może dlatego nie chcą dawać jakichś wielkich pieniędzy Norrisowi Cole'owi, bo za rok schodzi kontrakt Ericka Gordona i nawet jeśli nie uda się to w 2016 roku zrobić, to po sezonie 2016-17 Chodzą im kontrakty Drew Holiday'a i Tyreeka Evansa. I oni tak na tą taką długą przyszłość są w zasadzie... Dwa długie kontrakty to jest Davis i Ashik. Nie mają tych debiutanckich umów, więc technicznie są goli. Tych takich graczy innych są w stanie wymienić. Dante Cunningham, Quincy Pondexter, on jest akurat okej graczem dla nich, więc na bardzo dobrym kontrakcie. Więc oni...
Ryan Anderson jest takim bluetoothem
trochę. Tak, i Andersonowi też za rok kończy się kontrakt. Więc będą mieli możliwości takie tutaj. Jeśli ktoś gdzieś naprawdę będzie chciał grać z Davisem w jednym teamie, gdzieś tutaj ktoś się znajdzie, to okej. Okay. No to czy uda się kogoś zabrać, tak po prostu wyjąć, tak? Bo jak wiemy, wolni agenci po debiutanckich umowach są zastrzeżeni, więc kluby mogą je wyrównać. Więc pierwszy raz, jak mogą trafić na rynek, to mają 27, 8, 9 lat, tak? Więc to już nie będą gracze tacy dopasowani wiekowo do Anthony'ego Davisa. To będzie ktoś starszy, ktoś, kto będzie chciał z nim grać gdzieś tutaj w teamie. No. No,
moje pytanie jest też takie, jakim liderem jest Anthony Davis? On nie wygląda mi na człowieka, który tak potrafi, wiesz, uderzyć ręką w stół, powiedzieć parę brzydkich słów.
On ma 22 lata.
Powiedzieć panowie, co my gramy.
On ma 22 lata.
Ale to, Maciek, no ale przepraszam cię bardzo, no ale znaczy to, czy ktoś potrafi być liderem, to można mieć 4 lata i wszystkimi rządzić, wiesz?
Chauncey Billups, jak miał 22 lata, to... To wyglądało, że, znaczy, ale że wypadnie
to, ale
z ligi.
Jak ktoś nie ma tych cech takich przywódczych, takiego ten, to nich nie nabędzie z wiekiem. Znaczy.
Tak, a ja mam inne zdanie. Ja mam totalnie inne zdanie. Mi się wydaje, że Anthony Davis będzie kozackim liderem. Serio, tak myślę i mówiłem ci. Podobają mi się jego cechy wolicjonalne, w jaki sposób jest nastawiony. On jest I don't give a care. Mi się bardzo podoba to, że on zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, mając 22 lata. I to też buduje jego klasę już teraz. Mam wrażenie. Natomiast te dyskusje, że czy będzie liderem, czy będzie w stanie pociągnąć team, podoba mi się jego osobowość, więc wydaje mi się, że ma zadatki na takiego człowieka, który w przyszłości może stać się liderem. Pytanie, czy możesz być liderem, będąc centrem, czwórką, jakkolwiek? No, myślę, że możesz być, tak? Myślę, że na przykład ktoś taki jak Tim Duncan, Kevin Garnett, mimo tego, że grali na takiej pozycji, na jakiej grali, inne osobowości, ale też byli liderami. Nie wiem, martw się o to.
Avery Johnson nie był większym liderem w tamtych czasach.
Był rozgrywający, miał piłkę.
Prime Duncana.
Był rozgrywający, miał piłkę.
No tak, ale on zawsze był taki.
Duncan
jest taki lekko nieobecny.
To był drugi sezon Duncana. Duncan miał 24 lata wtedy, jak Avery Johnson grał z nim. W 99. W trzecim już nie grał, już Parker był tam. No nie wiem, ale masz wątpliwości, jeśli chodzi o liderowanie Anthony'ego
Davisa. Nie, no mówię, tak patrzę na jego takie, wiesz, na te oczy, na tą brew, na to, to myślę, że jest serio. Ten chłopak potrafi krzyknąć. Ten chłopak potrafi... Nie, no nie przekonuje mnie jego mowa ciała. Być może się mylę, no. Być może jest, wiesz... twardzielem, być może potrafi, że tak powiem, zamknąć... Kozacko zamknąć szafkę i powiedzieć...
Dobrze, nie będę się z tobą tak ostro nie zgadzał. W sensie...
Nie wiem, ja po prostu nie wiem, no.
Ja nie wiem, ja widzę w nim taki ogień pod tym, pod czym?
Pod ogień pod
zupą taką, która się tam gdzieś gotuje. Ogień pod tą jambalają widzę w nim. Tam. Jest coś takiego gdzieś w nim. Taki WK. Jest trochę. Tak. I ma to już w wieku 21 lat. To się nie objawia jakimiś faulami technicznymi czy czymś takim, że jest jakimś nie wiem, ciężkim charakterem, ale DeMarcus Cousins. Właśnie tą lepszą stronę. Nie. Z drugiej strony, no mówię, on ma 22 lata i masz rację w tym sensie, że może przydałby się ktoś, kto będzie liderem, takim liderem, kto będzie grał na obwodzie i będzie liderem. Takim człowiekiem tutaj. To jest to, do czego ja nawiązuję, jak oni znajdą lepszego gracza. Jaki to będzie musiał być feel gdzieś Nowego Orleanu, żeby znaleźć lepszego gracza w przyszłości, który przyjdzie grać z Anthony'em Davisem tutaj. I mają cap space za rok, mają cap space prawdopodobnie za dwa lata, jeśli nie wkopią się w jakieś wielkie umowy. A nawet jeśli się wkopią, to ten cap space ma popójść do 105 milionów dolarów. Więc jeśli ktoś gdzieś będzie chciał z wolnych agentów grać tutaj z Anthony Davisem, to mają szansę, żeby skaptować takiego zawodnika. Ciekawe. Nie wiem.
Halo?
Halo?
Zacząłeś mi znikać, ale mów dalej.
Jestem. Więc to są Pelicans. Ale myślę, że nie będziemy kończyć, czy będziemy kończyć.
Chyba skończymy.
To zostawimy sobie na jutro Nowy Jork i tak. Oklahoma. I tak zrobimy. No.
Tak jest.
No. Ja jeszcze nie mogę doczekać tego, co powiesz o San Antonio Spurs, bo dałeś kiedyś taki cynk, że ty masz tam jakiś... Coś tam jest... Chyba ci bardzo pasuje coś, albo zupełnie nie.
Krach na giełdzie w Chinach, twoje zdanie, co to oznacza dla świata, dla gospodarki, dla...
To się dzieje już od dobrych dwóch tygodni. Upadek, znaczy spowolnienie.
Był wczoraj czarny poniedziałek.
Wczoraj to już doszło do tego momentu, że to już był czarny poniedziałek, tak. A to spowolnienie gospodarcze już trwa w Chinach. I oni się martwią o to, mój drogi, że ich ten wielki wzrost na poziomie, przypomnij mi, 9%, 8%?
Znaczy dwóch cyfr.
Znaczy dwóch cyfr?
Ma być 6,6. No.
Jak 6,6?
No, prognoza była 7 i to uznano, że wzrost o 7% to jest kryzys.
Tak. Tak, i oni teraz uznają to, że mamy wzrost na poziomie tam 6-7% i to jest kryzys w Chinach, jest, że mamy taki wzrost. Przecież mieliśmy pędzić.
Więc teraz te prognozy są, że to będzie tylko 6,6% i
ojej,
wszyscy są załamani.
O Jezus Maria, to trzeba ich ratować, trzeba im dopłacać jakieś, wysyłać pieniądze w kopertach. Może przestańmy ratować Grecję.
Mam 3 biliony dolarów wyparowały.
Ile? 3 biliony dolarów wyparowały.
Biliony.
Ojej, to straszne. Wczoraj ponoć KGHM stracił 2.
No tak, stracił tam.
Ale miliardy i złotych i nie pamiętam już. W każdym razie, tak, nie, wydaje mi się, że to jest jakiś fake. Co myślisz o tym?
Myślę, że słuchaj, no prawa ekonomii są jednak bezwzględne.
Znaczy fake, żeby to robić idzie, z tego laru.
Idzie w górę, musi iść na dół. No. Znaczy nie ma permanentnego, nieskończonego wzrostu. No. To o tym, że gospodarka chińska musi się, że tak powiem, język ekonomii przegrzać, to było wiadome od momentu, kiedy ona zaczęła iść do góry.
I
tak dziwne, że to trwało tak długo.
Tak długo.
Zdaję się, że już nie podtrzymywane, zresztą komunistyczny rząd Chin próbuje trochę to jakby zminimalizować te negatywne skutki. Wprowadzono pewnego rodzaju obostrzenia co do możliwości obrotu akcjami stosunków przez dużych inwestorów.
I oni bawią się walutą też od półtora.
Juanikiem się bawią.
Tak.
Nie, to jest oczywiście gigantyczne pytanie, co to znaczy dla całego świata, dla innych giełd, dla tych wszystkich, którzy pożyczyli od Chińczyków pieniądze. Ciekawe.
Czytałem wczoraj na takiej wywrotowej stronie. O Jezus, nie chcę powiedzieć wywrotowej od razu dewaluować znaczenie tej informacji, ale że ten...
Ale tak wyszło.
Słyszałeś, był taki wybuch, można było go nawet obejrzeć w miejscowości Tianjin, to jest ogromne miasto swoją drogą, gdzie poszła z dymem jakaś fabryka. Zapalił się, coś tam się zapaliło. Nie pamiętam co, 40 osób zginęło, dobrze, że to się stało w nocy, bla, 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 bla. Wybuch był ogromny, są, nie wiem, klipy takie, można zobaczyć, wygląda jakby ktoś zrzucił bombę tam na to wszystko. No i jest teraz taka teoria wywrotowa zupełnie, że to są Amerykanie.
Dobra.
Amerykanie i to chodzi o jakiegoś tam decydenta chińskiego, który znalazł się nagle w USA, poprosił o azyl. Jeśli dobrze pamiętam, to poprosił o azyl. On się znalazł w USA, nie chce stamtąd wyjeżdżać i to jest jakiś była prawa ręka jakiegoś prezydenta, który wie wszystko. I Chińczycy chcą go odzyskać. I to jest tak trochę jak z DeAndre Jordanem. że, znaczy tak, tylko z drugą stronę.
Proszę wróć.
No, tylko że on nie jest taki mniej jak DeAndre Jordan, że to nie jest tak, że oni, że on chce wrócić, oni go tam trzymają, czy coś takiego, nie.
On to jest Chandlerem Parsonsem, przypomnij?
Jeszcze raz?
Kto tam jest Chandlerem Parsonsem?
Nie wiem właśnie, kto jest teraz Chandlerem Parsonsem tutaj w tym wszystkim. Bo to w sumie nie jest takie dobre porównanie, jak o tym myślę w tych kategoriach. Ale jest taka historia, że niby właśnie przez to, że tam i tam jeszcze przez coś, że to niby Amerykanie tam podsadzili coś tam. I to był taki pierwszy znak. To jest, nie wiem, nie wydaje mi się. Chociaż, kto wie, jakkolwiek. No nie wiem.
No dobrze.
Trudno.
Mój drogi.
Trzymaj się, mój drogi.
Miłej. Cześć.
Środy w Tolcu. Hej.